każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Polityczne podsumowanie tygodnia Radia Gorzów. Marcin Sasin, witam Państwa. A w studiu radni Tomasz Rafalski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry.
Tomasz Manikowski, Gorzów Plus.
Witam.
Jerzy Synowiec, Kocham Gorzów.
Dzień dobry.
I Radosław Wróblewski, Koalicja Obywatelska.
Dzień dobry.
Za nami miejska Wigilia. Niestety w strugach deszczu były życzenia. Kto miał ochotę, to też podjadł. Mam pytanie do przedstawiciela Koalicji Obywatelskiej, bo już którąś imprezę miejską z rzędu odwiedza były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Rozgląda się przed wyborami do Europarlamentu, czy jak? Bo zdaje się, że jest z okręgu szczecińskiego.
No, okręg wyborczy jest jeden, lubuskie i zachodniopomorskie, więc myślę, że najlepiej będzie o to ministra posła Rukowicza zapytać, ale z drugiej strony każdemu wolno. To zainteresowanie ziemią lubuską ja też zauważam od bardzo, bardzo wielu miesięcy. Z drugiej strony to dobrze, bo jest też możliwość, że osoba, która ewentualnie bądź potencjalnie będzie tym kandydatem do Europarlamentu, lepiej pozna nas, lepiej pozna też nasze problemy.
Budżet w tym tygodniu został przyjęty Gorzowa na 2019 rok. Trudny, rekordowy budżet kompromisu, mówi prezydent. Panie mecenasie, skoro wszystkie kluby powiedziały tak prezydentowi, jeśli chodzi o budżet, to w ciągu roku będziecie mogli krytykować, czy prezydent ma tutaj komfort?
Prezydent ma umiarkowany komfort. Poza tym kwestia uchwalenia czy nieuchwalenia budżetu to jest zbyt poważna sprawa, żeby się czepiać i pokazywać, kto jakie ma pomysły. Bo jak ma pomysły, to je zgłasza wcześniej, są poprawki, one są bardzo często uwzględniane. Wszystkie kluby takie poprawki miały i wszystkie uznały, że są w miarę zadowolone. Więc kruszenie kopii o budżet, no nie ma sensu zupełnie. Jest tam pomoc socjalna, jest na oświatę ile trzeba, są pieniądze na inwestycje, są pieniądze na sport, a to, że na wszystko jest trochę za mało, to jest tak zwana oczywista oczywistość. Raczej powinniśmy w ciągu roku myśleć, jak dodatkowe pieniądze zdobyć, jak zrealizować rzeczy, których w budżecie nie ma, bo tak będzie. Niektóre pieniądze zostaną, a niektóre będą koniecznie potrzebne. I wtedy będziemy toczyli boje.
A gdzie szukać w pana opinii w tym budżecie zagrożeń, jeśli chodzi o wykonanie lub niewykonanie tego budżetu?
Że wie pan, są takie elementy budżetu, jak oświata czy pomoc socjalna, gdzie nie ma zagrożeń, bo każde pieniądze zostaną i tak zużyte natychmiast co do ostatniej złotówki. Ale problemem są inwestycje. Inwestycje, które no, często nie jesteśmy w stanie ich przeprowadzić. Czasem z przyczyn obiektywnych, czasem z innych i tam na koniec roku zostają pieniądze, czasem ogromne pieniądze. I wtedy jest problem, nie?
Tomasz Rafalski.
No rzadko się zdarza, żeby wszyscy radni tak jednogłośnie w tak ważnej sprawie głosowali razem. Widocznie no chyba wszyscy po długich konsultacjach uznali, że ten budżet jest ofensywny, jest inwestycyjny, jest dobry. Czy my będziemy krytykować budżet? No nie jest założenia. Będziemy go krytykować, jeżeli w trakcie, mówimy o wykonaniu jego, jeżeli coś będzie szło niezgodnie z planem, jeżeli pojawią się dziury w tym budżecie lub niespodziewane, bo czasami tak się dzieje, o czym wie prezydent, a o czym nie wiedzą inni radni, wyrwy, tak? Czyli niedoinwestowanie, brak pieniędzy na skończenie niektórych inwestycji lub nawet nie rozpoczęcie tych inwestycji ze względu na złe oszacowanie tego. My będziemy się temu na pewno bacznie przyglądać, analizować i krytykować, jeśli będzie trzeba, tak? Postaramy się zrobić to oczywiście tak, żeby również prezydentowi pomóc. To nie chodzi o czystą krytykę. Będziemy również szukać środków poza Gorzowem, środków centralnych. Nigdy z tego nie zrezygnowaliśmy. Jesteśmy radnymi Gorzowa.
Tomasz Manikowski, Gorzów Plus.
To jest dla mnie bardzo ważne, że byliśmy jednogłośni, jednomyślni. Ja mam nadzieję, że nie tylko w tej sprawie, bo ja jestem zachwycony, że ta właśnie Rada jest w takich kluczowych sprawach jest zgodna i to rodzi mi nadzieję, że to będzie tak dalej w innych sprawach. Mhm. Budżet to jest praca na cały następny rok. I będziemy to po prostu temu się przyglądać i będziemy o tym dyskutować na pewno w Radzie.
Radosław Wróblewski?
Ja myślę, że to dobra wiadomość dla mieszkańców, że nowa Rada Miasta, świeżo tak naprawdę rozpoczynająca swoją pracę, potrafiła się w tym krótkim czasie porozumieć z prezydentem, jego urzędnikami i zagłosowaliśmy za budżetem, jednogłośnie tak naprawdę. Ważne jest to, że ten budżet faktycznie to jest jeden z rekordowych budżetów naszego miasta. To jest budżet ważny. Miasto realizuje wiele inwestycji, głównie ze środków europejskich. I warto w tym momencie jak gdyby tutaj też dać ten swój głos i akces do tego, że popieramy tego typu działania. Natomiast oczywiście zagrożenia są. To jest normalne. Kwestia chociażby inwestycyjna. Problemy ze znalezieniem wykonawców na realizację wielu inwestycji. Zamówienia publiczne. Tego nie unikniemy. Z tym się trzeba liczyć. Ja myślę, że tutaj też nasza mądrość jako Rady Miasta polegać będzie na tym, żeby też mieć baczenie na tę sytuację i żeby później mądrze decydować, jeżeli coś nie wychodzi, gdzie ewentualnie te środki przekazać. Kolega radny Synowiec wspominał chociażby o oświacie. Ta oświata też potrzebować będzie pieniędzy. Tam też jest pewne niedoszacowanie, ale po to będziemy się w ciągu roku zbierać, debatować i uchwalać różnego rodzaju poprawki do budżetu.
O gorzowskich szkołach porozmawiamy, bo przed nami w przyszłym roku ta kumulacja roczników, ale zapytam jeszcze o budżet, bo mieszkańców interesowały takie poszczególne zapisy, jak choćby 700 tysięcy na samochody dla magistratu. Nie za dużo? Panie mecenasie?
Znaczy, wie pan, to jest takie hasło, że tak, każdy wydatek dla magistratu czy dla radnych budzi pewnego rodzaju niechęć, bo pieniądze przeznaczane dla urzędników w odczuciu części społeczeństwa to są pieniądze przeznaczane na luksusy. Oczywiście trzeba byłoby zawsze, magistrat robi błąd, ponieważ trzeba najpierw ludziom powiedzieć, że jest potrzeba kupna tanich samochodów, powiedzmy, które zastąpią stare samochody kosztowne, często psujące się, i to jest pragmatyczne.
Bo i wtedy pewnie złotych robi wrażenie.
No robi wrażenie, bo można je przeznaczyć na jeden super luksusowy samochód, ale można przeznaczyć na 20 nowych ekonomicznych, hybrydowych samochodów, które zastąpią szmelc, i wtedy to wszystko będzie wyglądało inaczej. Rzecz, jak to przedstawi się, jak się to przedstawi. Trzeba najpierw powiedzieć, o co chodzi, a potem mówić o kwocie, bo inaczej zawsze ludzie będą wkurzeni.
Lepszy PR, Tomasz Rafalski.
Powiem tak, zgadzam się przynajmniej częściowo tutaj z radnym Synowcem. Ja tak naprawdę nie mam wiedzy, jakim taborem dysponował Urząd Miejski.
A, właśnie to brak informacji.
To jest ważne. To jest tak, oczywiście, to jest zła polityka informacyjna, bo nie wiemy, jakie auta zostaną zakupione, nie wiemy, jakie koszty ponosiliśmy.
Częściowo wiemy, bo chodzi o 7 pojazdów, jak mówił prezydent.
Nie 10. 7
około 7 pojazdów.
No to średnio 100 tysięcy złotych za pojazd, tak?
No grubo. To muszę tylko powiedzieć, że część pojazdów będzie dla Straży Miejskiej, która musi być odpowiednio wyposażony pojazd. Tam chodzi o przewożenie osób, one tam muszą być zabezpieczone. To pewnie też ma to i jakiś wpływ do tego tak. Wydział Dróg i Wydział Gospodarki Komunalnej. Ja mówię około 7 pojazdów, bo tak odpowiadał dziennikarzom, zdaje się, Gazety Lubuskiej i portalowi Gorzowianinkom prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki.
No jeżeli ten temat rozgrzewa mieszkańców, no to chyba prezydent powinien wyciągnąć jakieś wnioski z tego i powinien dokładnie poinformować, dlaczego potrzebujemy tych aut. Właśnie o tym wyposażeniu, o którym mówimy, tylko my się dowiadujemy tego z mediów. Prezydent powinien po prostu w jakiś odpowiedni sposób poinformować wcześniej. Koszty eksploatacji są takie i takie, potrzebujemy aut, koszty eksploatacji zmaleją w odpowiedni sposób i przedstawić ekonomiczne uzasadnienie też tego. Wiadomo, urzędnicy też nie mogą jeździć zepsutymi lub stojącymi u mechaników autami, tak? Więc wystarczyło wytłumaczyć tylko, że jest to racjonalny wydatek. Tego chyba zabrakło.
Tomasz Manikowski.
Zgadzam się. Koszty eksploatacji mogą być wyższe niż zakup nowych. Z tego co wiem, najmłodszy z tych samochodów Skoda jest 2011, także też nie młody. Bus jest ma 18 lat, także ten tabor trzeba zmienić. Tak jak już pan wspomniał, Straż Miejska, te samochody muszą być trochę przystosowane. Ja się myślę, że to jest dobry pomysł. Każdy zmienia na jeżeli coś się psuje, to trzeba zmienić na bardziej ekonomiczne.
Radosław Wróblewski.
Ja spokojnie do tego podchodzę. Myślę, że te pieniądze zostaną dobrze zagospodarowane i wydane. Pamiętajmy też, że praca właśnie w urzędzie, chociażby w tych podmiotach, które pan tutaj wymienił, no wymaga też poruszania się. Te samochody na pewno będą mocno eksploatowane. Nawet jeżeli cena może być wysoka, to też powiedzmy sobie, że tanie auto też szybciej się zużyje, tak? I znowu będzie potrzeba, żeby kupować nowy tabor. Natomiast też powiem tak, no w momencie, kiedy były komisje poświęcone budżetowi miasta, no mieliśmy okazję, żeby dopytać o to właśnie, na co ten wydatek, dlaczego, czym jest uzasadniony, więc na komisjach takiej informacji można było zasięgnąć. Także oczywiście być może ludzie zawsze gdzieś powiedzą, że tak jak kolega radny Synowiec stwierdzał, po co wydawać na tę biurokrację, na urzędników, ale z drugiej strony pamiętajmy też, że ich praca w wielu momentach jest dla mieszkańców ważna, istotna i nie są to luksusy, ale to jest też taki komfort tej podstawy pracy właśnie urzędnika, który też dba o mieszkańców.
Zaglądając w szczegóły budżetu, warto odnotować wzrost i to od 2015 roku bardzo duży podatku, znaczy udziału w podatku PIT i CIT, także w subwencjach, ale nie martwi panów spadek i to dość duży, bo około 30 milionów podatków lokalnych i opłat, bo prezydent odpowiadał na to pytanie, natomiast nie odpowiedział wprost, czym to jest spowodowane, że mamy w 2018 roku 151 milionów, natomiast w prognozie na 2019 rok mamy 121 milionów, więc 30 mniej, to jest dużo. Jerzy Synowiec.
No, zgoda, ale to jest bardzo sprawa delikatna, bo podatki lokalne to są podatki, które my płacimy z własnej kieszeni, gorzowscy przedsiębiorcy, społeczeństwo, różnego rodzaju to są podatki, ale generalnie one obciążają bezpośrednio naszą kieszeń i ostatnio Rada miała taką politykę, żeby raczej nie zwiększać tych podatków, a nawet je zmniejszać, bo tu chodzi przecież o to, żeby wspomagać przedsiębiorców, zwłaszcza tych skromniejszych, bo nie mówimy przecież o firmach, które mają 500 pracowników,
czy pojedynczych ludzi. No i o tym mówił między innymi Sebastian Pinkowski, który mówił, że w budżecie nie widzi jakiegoś takiego, jakiejś odpowiedzi na to, co się dzieje, czyli przedłużający się remont chociażby w centrum Gorzowa, na którym cierpią przedsiębiorcy i kolejne remonty, które będą, a według Sebastiana Pinkowskiego ten budżet na to nie odpowiada. Czy...
No, nie na wszystko odpowiada i tutaj mam rację akurat Sebastian Pinkowski, dlatego że miasto słabo, albo nawet bardzo słabo interesuje się losem tych wszystkich firm, przedsiębiorców, którzy prowadzą interesy przy remontowanych ulicach. Doszło już do pierwszych bankructw, a reszta ledwo zipie. Skończy to się i nie mówię tego jako czegoś, co się może zdarzyć, bo wiem, że się to zdarzy procesami sądowymi i wtedy miasto będzie musiało niestety płacić, ponieważ no, miasto jest od tego, żeby widzieć szybciej, wcześniej i lepiej niż przedsiębiorca, którego nagle to dotyka i zadziałać w jakiś sposób, pomagając mu, a możliwości jest wiele. A dzisiaj jest tak, a to jest prywatny lokal, a co nas to obchodzi, my przecież nie bierzemy tutaj czynszu, niech sobie radzi sam. To nie do końca jest tak, bo jak zamknie się dojazd do dużej firmy, to helikopterami wszystkiego nie dowiozą i każdy może upaść, a my powinniśmy takie rzeczy widzieć.
No ale też samych mieszkańców taki remont odstrasza od centrum miasta, bo nie chcą wjeżdżać do centrum po to, żeby szukać ewentualnie jakichś zakupów i tego typu rzeczy. Radosław Wróblewski.
No, ba, po pierwsze nie wiadą, tak? I nie zrobią tych zakupów, bo rzeczywiście jest taki okres, gdzie mamy nasilenie robót budowlanych wszelkiego rodzaju. Natomiast myśmy zastanawiali się na klubie, co zrobić właśnie z takimi informacjami, które tutaj chociażby pan redaktor przytacza. Nie ukrywam, mamy rok czasu na to, żeby jako klub Koalicja Obywatelska przygotować się do poważnej dyskusji na ten temat w pracach nad budżetem na 2020 rok poprzez między innymi naszą radną Annę Kozak, która jest wiceprzewodniczącą Komisji właśnie Budżetu Finansów. Będziemy proponować rozwiązania, które między innymi będą odpowiedzią na tą sytuację, czyli zauważenie naszych lokalnych przedsiębiorców, nas, mieszkańców.
Bo podatki można dzielić. Tak robi Wrocław, który dla mniejszych przedsiębiorców, którzy mają niewielkie sklepiki i tak dalej, ten podatek zmniejsza, bo na to pozwala prawo, a
oczywiście że tak jest. Oczywiście, no patrzmy przykład, ja to zawsze porównujemy się do Zielonej Góry, tam też powiedzmy jest takie różnicowanie. Mamy nad czym się zastanawiać, mamy czas, żeby przygotować się do tej dyskusji i myślę, że w przyszłym roku będziemy proponować różnego rozwiązania w tym obszarze podatków miejskich.
Czasu już nie ma, to czas już minął.
Ilu przedsiębiorców wytrzyma?
Powiem tak, no, ale powiedzmy tak, to jest, z jednej strony możemy mówić, czas już minął, pewne lata przeszły, ale z drugiej strony nie bądźmy też tacy, że powiemy sobie, że tak jest, tak musi być, tylko naprawdę przepracujmy ten temat i podyskutujmy o tym w pracach nad przyszłorocznym budżetem.
Bo jeszcze dwie koparki się wkopią, trzy szkielety znajdą i ten
rabat. Jeden stary po niemiecki nocnik.
No i będzie, ja jeszcze tego dokończę i rzeczywiście, bo to też trzeba się nad tym mocno zastanawiać, bo skończą się te remonty dróg, a tak naprawdę okaże się, że to centrum miasta jest coraz bardziej wyludnione i kolejne puste witryny, puste szyby i tak naprawdę centrum miasta odwraca się od mieszkańców.
Tomasz Rafalski.
No to już dużo zostało powiedziane, tak? To jest bardzo niepokojące, że jest spadek przychodów z podatków, zwłaszcza, że prezydent świeżo co podniósł te podatki, tak? Mówimy tu o podatku od nieruchomości. Wracając tutaj do przedsiębiorców, ja również zasięgnąłem języka, przedsiębiorcy na Sikorskiego to tak średnio z tego, co mówią, to około 30% spadków przychodów mają w tej chwili, tak? To jest bardzo dużo. Ile oni wytrzymają w takim stanie? Wiadomo, że po tym, jak to się skończy, to będzie też taki trochę zastrzyk dla nich, tylko że ile będzie to trwało, właśnie mówimy to o różnego rodzaju nocnikach, kościach i dzbanach, może trochę żartobliwie, ale to jest bardzo poważna sprawa, tak? Bo to może znacząco przedłużyć ten remont, co może się przyczynić po prostu do upadku sklepów i innych działalności gospodarczych w centrum. Tak, to jest właśnie rzecz, za którą będziemy na pewno krytykować prezydenta, jeżeli do tego dojdzie, że przedsiębiorcy zostawieni samemu sobie po prostu upadną. To jest to, co właśnie miasto powinno przewidzieć.
Ani Lago, taka duża hutownia padła.
Oczywiście, tak. Oczywiście. No to przecież jest, niemalże każdy gorzowianin wie, co jest Nilago. I mimo wszystko brak możliwości dojścia tam i dostępu oraz utrudnienie działalności w zasadzie niespecjalnie przecież tej firmy doprowadziło, że jej nie ma. Ilu takich przedsiębiorców jeszcze zniknie? No to jest pytanie.
Tylko z drugiej strony robić trzeba.
Ja, oczywiście, ale gdzie są jakieś inne działania? Mówimy teraz o obniżaniu na przykład czynszów na jakiś okres czasu, tak? Jeżeli miasto utrudnia dostęp do lokali danych przedsiębiorców, tak? No na pewno jeszcze temat będzie wracał, bo to się będzie ciągnąć razem z remontami gorzowskimi. A właśnie pytanie, ile będą trwały?
Tomasz Manikowski.
Tu dużo było powiedziane i tak właśnie przysłuchuję się. Każda inwestycja kiedyś się kończy, każda inwestycja przyniesie, każda w Gorzowie przyniesie nam lepsze rozwiązania. Tak jak pan wspomniał, ulica Sikorskiego, ona wołała już o ten remont. Rozmawiam też tam z przedsiębiorcami, mam tam zaprzyjaźnionych ludzi i jest to dla nich utrudnienie. Jest to dla nich utrudnienie, ale też czekają na koniec i mają nadzieję, że wtedy będą lepiej funkcjonować. Dla nich to będzie lepsze rozwiązanie.
Na koniec tej części budżetowej to chciałem tylko powiedzieć słuchaczom, że w 2015 roku mieliśmy budżet, który w wydatkach opiewał na sumę 491 milionów złotych, ten przyszłoroczny 956. Więc jest ogromny postęp. Tak, prezydent zaskoczył radnych dietami, wzrostem diet, mecenasie?
Czy ja mam do tego stosunek następujący. Ja jako jedynie się wstrzymałem od głosu, nie dlatego, że nie mam zdania, tylko bałem się takiej klasyfikacji o to, że tak, synowiec jest za podniesieniem diety. Ma tyle kasy, a jeszcze chce mieć więcej, nie? Albo synowiec jest przeciwko podniesieniu diet. Aha, ma tyle kasy, to innym żałuje, żeby mieli więcej. No każde rozwiązanie jest do kitu. Generalnie ja uważam, że radni, może to jest popularne, może nie, ale każdy podświadomie to czuje, że tak mogłoby być, żeby radni pracowali bez diet żadnych. Bez żadnych diet. Radni to jest działalność społeczna. Jeżeli radni mają diety jeszcze dla niektórych ludzi w Gorzowie, jak jest się przewodniczącym komisji i tak dalej, to są pokaźne pieniądze. To nie odbierają tego jako działalności społecznej, tylko jako działalność zarobkową. I to jest niedobre. Nie? Powinniśmy być bardzo transparentni. Żadnych korzyści, żadnych grantów, żadnych fantów, żadnych dotacji ze strony miasta, żadnych fundacji i żadnych diet. I wtedy no, będzie to przejrzyste, mam nadzieję.
Radosław Wróblewski?
Ja powiem tak, rzeczywiście doszło do tego, że diety zostały po wielu latach i po wielu dyskusjach, ja pamiętam kadencję 2014, też były tam propozycje wnoszone, nie udało się tego zrobić. Natomiast myślę, że każdy z nas zdroworozsądkowo do tego podejdzie i będzie wiedział, jak na przykład postąpić z taką nadwyżką w swoim budżecie. Ja nie ukrywam też, zajmuję się wspieraniem pewnych inicjatyw tutaj związanych właśnie z zawarciem za kanalem, więc też te środki będę mógł w większej ilości wykorzystać na tego typu rzeczy, także na to, żeby bardziej intensywnie kontaktować się chociażby z mieszkańcami swojego okręgu.
Tomasz Rwalski.
Ja tak do końca się nie zgodzę tutaj z panem mecenasem Synowcem, bo on taki na przykład przewodniczący to chyba nie miałby za co żyć, bo ma naprawdę nie ma za wiele oprócz tego czasu na zwykłą pracę.
Przewodniczący Rady.
Przewodniczący
Rady. Ja mówił o komisjach, nie?
Mówił o komisjach. Zrozumiałem, przewodniczący Rady, który tak naprawdę spędza gro czasu.
Tu się zgadzamy.
W pracy. My głosowaliśmy przeciwko. Jesteśmy zwolennikami taniego państwa. Musimy być konsekwentni. Wydaje mi się, słuchamy głosu wyborców. To jest zawsze bardzo taka płynna granica, bo ja z jednej strony rozumiem, że to zabiera dużo czasu, dużo energii. Wiele osób po pracy siada do dokumentów, przegląda je, spotyka się, dyskutuje. To nie jest tak, że te pieniądze spadają jakby z nieba. Ale jednak... Tutaj decydujący dla nas był głos wyborców, którzy są przeciwni, czy stety, czy niestety, podwyżkom. Postanowiliśmy zagłosować przeciwko.
Tomasz Manikowski.
Ja myślę, że tutaj właśnie rozmawiamy o tych podwyżkach diety. Jeżeli każdy radny, który jest bardzo zaangażowany w to, co robi, te pieniądze będą dobrze wydatkowane. Każdy poświęci to właśnie na sprawy społeczne, bo tak jak tutaj radny Wróblewski powiedział, że tutaj my musimy dotrzeć do tych ludzi, my musimy być z nimi non-stop. I ja przynajmniej ze swojej strony zrobię wszystko, żeby te pieniądze były dobrze wydatkowane i na cele społeczne.
Zmieniamy temat, zostawiamy i dietę, i budżet. Było wsparcie z programu Senior Plus, były ambitne plany, ale miasto zrezygnowało z utworzenia w Gorzowie trzeciego domu dziennego pobytu dla seniorów. Chodzi, przypomnę słuchaczom, o kamienicę po sanepidzie Przyborowskiego. Słusznie, Radosław Wróblewski?
Biorąc pod uwagę tylko te argumenty, które też publicznie były wypowiadane przez urzędników miasta, można przyznać rację, tak, że rzeczywiście z jednej strony mamy do dyspozycji pieniądze zewnętrzne, ale z drugiej strony ten budynek wymagałby bardzo dużych dodatkowych nakładów środków, bo to mówimy na przykład o zadaszeniu, to jest budynek pod opieką konserwatora zabytków, a więc wszystkie te procedury, kwestie formalne, prawne tutaj się jak gdyby nakładają. Znaczy to należy zrozumieć. Z drugiej strony też można powiedzieć szkoda, bo jakieś pieniądze z zewnątrz są, trzeba je też jak najlepiej wykorzystywać, ale decyzję taką podjął magistrat, że w tym momencie nie będzie wykonywał tej inwestycji.
Bo za drogo.
Bo jest to koszt. Wiemy, że budżet też ma swoje realia. Wiemy, że te pieniądze naprawdę gdzieś tam w różnych miejscach też są potrzebne i czasami takie, powiedzmy, przerzucanie tutaj milion, tu dwa miliony gdzieś dodatkowo może spowodować gdzie indziej jeszcze większy problem.
Mecenas Jerzy Synowiec?
Znaczy, generalnie tu mam kolejny problem jakby, dlatego że po pierwsze, my nigdy sobie nie powiedzieliśmy, co to znaczy w ogóle senior w Gorzowie. Kim jest senior? To jest facet, który skończył 60 lat, czy 70, czy 80. To jakby jest pierwsza kwestia, żebyśmy sobie doprecyzowali. Po drugie, ja jestem za tym, żeby seniorów szanować, dofinansowywać, ale na takich polach, które powodują, że oni się aktywizują. Uniwersytet trzeciego wieku, tak. Każde pieniądze, tak. Natomiast domy dziennego pobytu dla seniora, to wydaje mi się, że to jest tak mało inwazyjna i tak mało perspektywiczna historia, że tu bym się zastanawiał, czy na to akurat pieniądze przekazywać. Aktywizacja, tak. Pomoc we wszystkich inicjatywach, którzy seniorzy sobie wymyślają, tak, ale domy dziennego pobytu, kolejne, niekoniecznie.
Ta sprawa pokazała kolejny przykład, bo takich mamy mnóstwo w mieście, jeśli chodzi o kosztorysowanie pewnych prac, które odbyły się dwa lata temu, które są absolutnie już nie przystające do realiów i do rzeczywistości.
A to czego mamy kosztorysantów w mieście?
No właśnie, bo to jest kolejny problem, który akurat na tym przykładzie widać.
No to jest problem, gdzie widzimy, że na przestrzeni wielu lat magistrach absolutnie się niczego nie nauczył. To znaczy, że my znowu robimy po dwóch latach, powiedzmy sobie tak szczerze, przetargi za pieniądze, które były dwa lata wcześniej przeznaczone na daną inwestycję. Przecież to jest absurd. Przez dwa lata zmienił się rynek puszki kukurydzy w puszce i kosztuje inaczej niż kosztowała dwa lata temu. Co dopiero usługi budowlane. Zmienia się wszystko i później są takie kwiatki jak ten, tak? Ja absolutnie, może nie tyle, że jestem zbulwersowany, ale zasmucony, ponieważ będzie to kolejny budynek, z którym będzie za parę lat problem, który będzie trzeba wyremontować za olbrzymie pieniądze albo go sprzedać oddać za psie pieniądze komuś, kto go wyremontuje, tak? Więc jeżeli nadarzyła się już okazja i to jeszcze spożytkowane w dobrym celu przecież, 300 tysięcy dla gorzowskich seniorów, no ja tu się absolutnie nie zgodzę z radnym Synowcem, że kto to jest senior i że tylko Uniwersytet Trzeciego Wieku. Nie, są różne formy aktywizacji seniorów. Panie mecenasie, pan nawet nie wie, ilu ludzi by chciało tam codziennie chodzić, spotykać się ze swoimi przyjaciółmi, aktywniać się. Oni nie mają takich miejsc, tak? Spotykają się czasami w domach, ale to jest zupełnie coś innego, tak? Tym bardziej, że trzeba wziąć pod uwagę to, że Gorzów jest miastem seniorów, tak? Seniorów w Gorzowie jest bardzo wielu i oni nie mają miejsc spotkań i powiedzmy, że szkoda tej inwestycji. Ja czekam teraz na jakby ripostę prezydenta, magistratu. Niech powiedzą, to dobrze, tutaj nie zrobimy, zrobimy gdzie indziej to miejsce. Seniorzy nie muszą się w Gorzowie martwić, my o nich pamiętamy. Nie było żadnej odpowiedzi w tej
przypomnę, że to byłby trzeci dom, bo jeden jest, zdaje się, przy ulicy Hejmanowskiej i jeszcze jeden jest u Oblatów, ulicy nie pamiętam.
Na Brackiej. I przy Wojewódzkiej Miejskiej Bibliotece Publicznej powstaje, też takie miejsce powstaje, jest w trakcie.
Senior tak. Vigo. Tomasz Manikowski na koniec.
Seniorzy to jest bardzo ważny temat dla miasta, dla mojego klubu i wiem, że będą pod opieką. Ja sam mam taki projekt, taki pomysł, żeby po prostu robić dla seniorów kluby, ale kluby właśnie, żeby oni się integrowali, żeby to nie było tego klub starszych osób, którzy sobie siedzą i dyskutują o przeszłości, ale oni wychodzili właśnie z młodzieżą, z wolontariuszami i tak się stanie, bo ja taki mam plan, ja już mam w tym doświadczenie i w każdym grupie potrzeba lidera i właśnie wyłonić z nich liderów, którzy będą wchodzili w każdy obszar miejski.
Polityczne podsumowanie tygodnia. Wracamy po przerwie. Tomasz Rafalski, Prawo i Sprawiedliwość, Tomasz Manikowski, Gorzów Plus, Jerzy Synowiec, Kocham Gorzów i Radosław Wróblewski, Klub Koalicji Obywatelskiej. Przy okazji dyskusji o kamienicy Przyborowskiego, gdzie miał być dom dziennego pobytu, po sanepidzie jest ta kamienica, wyszedł nam bardzo ciekawy temat nieruchomości, które ma miasto i nie wie, co z nimi zrobić. Pan mecenas wyliczył, że jest to około 31 nieruchomości, takich dużych, no i ciekawych z punktu widzenia.
Oczywiście miasto ma więcej nieruchomości, ale tu nie chodzi o to, żeby wymieniać każdą komórkę. Chodzi o to, że miasto ma gigantyczną ilość nieruchomości, z którymi nie wie, co zrobić, nie ma pomysłu, nie ma nikogo, kto by w tym kierunku jakby szedł do przodu.
Powiedzmy takich sztandarowych w pana opinii.
To znaczy, wie pan, można powiedzieć tak, idę sobie ulicą Wyszyńskiego. Mam po lewej stronie schronisko dawne młodzieżowe, puste. Po prawej stronie dom harcerza. Schodzę niżej, mam budynek po sanepidzie. Na wprost jest budynek po szkole gastronomicznej. Przy Łokietka, powiedzmy, pusta szkoła. Willa Janego stoi pusta. Czerwony Spichlerz, najważniejsza budowla z drugiej strony Warty, pusta. Willa Hercoga zaniedbana. Ratusz, centrum miasta, łzy człowiekowi kapią, bo to się wszystko rozpada i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. O schodach donikąd nie wspominając. Tak nie jest. Ja jestem za tym, żeby Gorzów miał ducha, żeby to serce miasta żyło, żeby mieszkańcy wiedzieli, że jest ładne, że się coś w tym kierunku robi, że się odświeża elewację. To nie może być tylko tak, że wspólnoty mieszkaniowe to robią. Miasto musi to stymulować, mieć pomysły i żyć. Musi się tym zajmować kupę mądrych ludzi w Urzędzie Miasta, a nie zajmują się tym. Zawsze jest brak pieniędzy i tak dalej. Najważniejsza jest przemysłówka, która jest najbardziej zabytkowym obiektem w centrum miasta, który będzie symbolem naszej niemożności przez kolejnych kilkadziesiąt lat.
Tomasz Manikowski.
Ja myślę, że troszeczkę się nie zgodzę. Miasto się zmienia. Miasto się zmienia w różnym tempie. Ja widzę te zmiany. I jeżeli chodzi tutaj o te inwestycje, właśnie drogi, ulice, myślę, że potem dojdzie do budynków i te budynki też będą się zmieniać.
Radosław Wróblewski.
Ja przyłączam się do głosu mecenasa Synowca. Pamiętajmy o tym, że praktycznie te wszystkie, które tu mecenas wymienia, budynki, mają swoją historię. To są obiekty zabytkowe, piękne, które naprawdę warto by było odnowić, odświeżyć. Różne pewno są formy. Myśmy na przykład często wspominali o takiej możliwości szukania partnerstwa publiczno-prywatnego, bo to jeżeli miasto nie stać finansowo na to, to trzeba szukać alternatywnych rozwiązań. Powiedzmy sobie wprost, te obiekty i miejsce, gdzie one są położone, tak naprawdę tworzą właśnie tą duszę miasta, ten klimat naszego miasta. A widzimy co, że to, co jest fajne, ładne, zabytkowe, ma swoją historię, poddane jest takiej dewastacji. Sobie stoi, nic się z tym tak naprawdę nie robi, niszczeje. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek coś się z tym zrobi. Pewno najlepiej, żeby to w ogóle samo się rozwaliło. I rzeczywiście takie jest oczekiwanie i tutaj po stronie przede wszystkim też pracowników Urzędu Miasta, żeby pracować nad tymi koncepcjami, żeby szukać rozwiązań, jak możemy ratować również ciekawą historię i ciekawe zakątki naszego miasta.
Tomasz Rafalski.
Bardzo się cieszę, że został poruszony ten temat. Tutaj chwilę rozmawialiśmy poza anteną i zgadzamy się tutaj chyba wszyscy, że tych pięknych budynków, które już piękne w tej chwili nie są, które wymagają jakby opieki, odnowienia i przede wszystkim tutaj trzeba powiedzieć sobie szczerze, pomysłu na te budynki jest bardzo dużo w mieście. Może to nie jest najlepszy moment do tego, żeby krytykować prezydenta. Mam nadzieję, że w ciągu swojej 5-letniej teraz kadencji bardzo szybko po zakończeniu inwestycji drogowych miejskich zabierze się za te rzeczy, o których teraz mówimy, bo to jest kolejna rzecz w kolejce. Tak jak tutaj powiedział przed chwilą radny Wróblewski, w różny sposób można się zająć. Tak? Można, mówimy tutaj o partnerstwie, może miasto samo znaleźć jakby cel wyremontowania budynku. Przecież powstają co rusz nowe jakieś działy, urzędnicy przenoszone są często. Urzędy też do Gorzowa. Żyjemy w takich czasach, że no tutaj miasta Gorzów i Zielona Góra walczą ciągle to nowe jakby urzędy, więc trzeba korzystać z tego jakby dobrodziejstwa, które ma w Gorzowie. Ja uważam, że ten temat nigdy nie powinien zostać zapomniany i czekamy między innymi na schody donikąd, na to jak jedna z gorzowskich firm odnowi Willę Janego i to będzie jakby taki papierek lakmusowy, który pokaże nam, czy warto było, tak zaryzykować, tak? Jak na razie nic się jeszcze nie dzieje, ale ja trzymam kciuki, bo jest to bardzo ważna dla mnie oraz dla na pewno wielu mieszkańców sprawa.
Mówimy o ratowaniu nieruchomości, a da się uratować Centrum Edukacji, ten pomysł budowy Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu? Jerzy Synowiec? Przetarg, kolejna niewypełnienie.
Jeżeli my sobie, jako miasto, czyli urzędnicy miejscy, prezydent, ale też i my radni, jeżeli z tym problemem sobie nie poradzimy za jakiś czas, to wszystkich nas się powinno wygonić z ratusza i poprosić innych ewentualnie, bo to jest dla miasta sprawa kluczowa. Kwestia oświaty to nie są szkoły podstawowe tylko, chociaż one są ważne. To nie są uczelnie, bo z nich nie zrobimy Uniwersytetu Poznańskiego, ale to jest bardzo porządna, nowoczesna edukacja na poziomie szkół średnich. Po temu miało służyć to centrum, budowa tego centrum. Oprócz tego oczywiście zagospodarowanie pięknego kwartału miasta. Jeżeli z taką rzeczą sobie nie poradzimy, to znaczy, że nie poradzimy z niczym porządnym.
Ale co teraz miasto powinno zrobić? Prezydent mówi o etapowaniu tej inwestycji.
Wszystkie łapy na pokład i robić po prostu. Jak się zacznie, to trzeba skończyć.
Ale dorzucić tych milionów?
Ale oczywiście, że dorzucić. No, są inwestycje ważne, mniej ważne i najmniej ważne. To jest najbardziej ważne.
Radosław Wróblewski.
Robi się niepokojąco, jeśli się słucha właśnie informacji, że kolejny przetarg niestety nie został rozstrzygnięty. Powiem tak, prestiż miasta ucierpi, jeśli nie dojdzie do realizacji, finalizacji Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Pamiętajmy o tym, że jest umowa między Urzędem Marszałkowskim a miastem Gorzów. Że
jest bardzo cierpliwy, notabene.
Tak. Swoją drogą, przypomnijmy, tak, że Urząd Marszałkowski i Województwo Lubuskie przekazało miastu za symboliczną złotówkę te tereny.
Zdaje się, że to było w połowie ostatniej kadencji Tadeusza Jędrzejczaka.
Przedostatni jeszcze.
Jeszcze przedostatni,
chyba,
tak.
Bądźmy precyzyjni. I między innymi warunkiem przejęcia tego przez miasto była budowa szkół zawodowych. W kadencji 2010-2014, przypominam, przypominam, że już wtedy powstała taka koncepcja. W kadencji 2014-2018, jak tylko i wyłącznie czytając i słuchając mediów, widziałem, że tam od nowa jak gdyby opracowuje się tę koncepcję, a czas uciekał.
Bo prezydent Jacek Wójcicki jako nowy prezydent powiedział, że to była tylko koncepcja wydmuszka, tam nie było żadnego pomysłu.
Nie będę wnikał, to rzeczywiście niech kto inny rozstrzyga. Ja patrzę z punktu widzenia mieszkańca teraz i widzę, była mówiono o koncepcji, później zmieniano całkowicie koncepcję, czas uciekał, no i doczekaliśmy takiego momentu, gdzie niestety, ale w tym momencie rynek zamówień publicznych to jest rynek wykonawcy. I nie ma co się dziwić. I teraz znowu koledzy tu radni, którzy kolega Rafalski, kolega Synowiec mówili chociażby o kwestii związanej z kosztorysowaniem i tak dalej. Pamiętajmy też o jednej rzeczy, że ten rynek się zmienia i to, co kosztowało na przykład 2 lata, 3 lata, rok temu tyle, dzisiaj kosztuje tyle. Pamiętajmy też o jednej rzeczy, że to jest trudna inwestycja, bo to jest inwestycja robiona znowu na starych obiektach. A stan tych obiektów, i też pamiętam końcówkę kadencji 2014, kiedy radni mieli możliwość wejść do tych obiektów, już wtedy był bardzo, bardzo tragiczny. I być może rzeczywiście jest też tak, że cena wykonawstwa tego faktycznie zdecydowanie większa niż to, co w tym momencie, czym dysponuje dzisiaj miasto.
I to jest specyficzne miejsce, bo to jest były szpital.
Oczywiście, że
też
tak.
Firma, no,
oczywiście,
która tam
że
chodzi.
Tak.
Ale te obiekty się, poza jednym, który ma charakter historyczny, są do wyburzenia. Także szpital, no nie szpital.
Ale kwestia jest tego typu. Miasto, uważam, z punktu widzenia wizerunkowego, prestiżowego, powinno zrobić wszystko i my jako radni będziemy gotowi na to, żeby te obiekty i tą inwestycję zakończyć. Pamiętajmy, mamy też pieniądze unijne. Jak tak dalej będziemy, powiedzmy, w tym tempie będzie rozstrzygane, co tam będzie, czy nie
to
będzie, to te pieniądze
skończy,
niestety też mogą nam rozliczyć. Uciec.
2022 chyba zaczyna się rozliczanie tej perspektywy.
Już za chwilę.
Czyli już za chwilę.
To jest chwila, moment.
Tomasz Szefalski.
No absolutnie się tutaj zgadzam z kolegami. Ja jeszcze dodam jedno, bo prestiż jest ważny, ale najważniejsza, w zasadzie chyba najważniejszą podstawową sprawą dotyczącą Gorzowa jest edukacja, tak? My mamy z tym problem, mamy problem z liczbą uczniów, tak? Budując taką szkołę, takie miejsce edukacji, my naprawdę pchamy jakby miasto troszeczkę bardziej w przyszłość. Ciągle brakuje zarówno studentów na uczelni, tak, jak silnych szkół średnich w Gorzowie, takich nowoczesnych, takie jak ma tam być to centrum. Powiedzmy sobie szczerze, ja boję się, że ten temat zostanie po prostu jakby odsunięty na wiele lat. Że ten rozstrzał, ta różnica między pieniędzmi proponowanymi przez magistrat a rzeczywistymi kosztami wyliczonymi przez firmy budowlane jest zbyt duża. Chciałem jeszcze powiedzieć, że jeszcze jedna sprawa też wisi na włosku i sprawa również hali sportowej. Też słyszałem na ten temat różne opinie i trzeba sobie powiedzieć szczerze, że na tych dwóch jakby inwestycjach prezydent bardzo często i dużo o nich mówił. Mnóstwo prezentacji, zdjęć, jak to będzie wyglądać w przyszłości, a na razie są z tego tylko zdjęcia.
No,
tak.
Poprzedni prezydent też wizualizację.
Właśnie.
To mało dzieci już pamiętają.
Użyć tego w kampanii wyborczej było dobrze, ale dokończyć to jest zdecydowanie ważniejsze.
W komputerze zrobić grafikę, projekt to najprostsze. Tak. To się nic nie kosztuje. Tak, może paręset złotych dla znanego
grafika.
Tego
jeszcze kopiować. Jakaś firma może zrobić kosztorys i tak dalej i wygląda profesjonalnie, a nie wygląda mi to na profesjonalne podejście do sprawy. Zwłaszcza ta różnica blisko 60 milionów złotych. Tak?
No to są ogromne pieniądze. Ja ostatnio czytałem wywiad z prezydentem Wałbrzycha, który był pytany o strefę ekonomiczną przy Wałbrzychu. Dlaczego ona tak dobrze prosperuje? Odpowiedź była taka, że szkoły zawodowe, które funkcjonują w Wałbrzychu od lat, po prostu na pewnym etapie między 2000 a 2015 rokiem dostały ogromne wsparcie.
Studiuje poza Gorzowem, ale w średnich szkołach
oczywiście to się zaczyna.
Uczą się w Poznaniu i w Zielonej Górze.
Nagle się okazało, że zasób osób do pracy w tych strefach był po prostu duży. No. I ta strefa on dalej ma gdzie i z kogo korzystać. Tomasz Manikowski, tego tematu.
Tutaj też do tego wszystkiego potrzeba czasu. Ja wierzę w to, że te inwestycje będą realizowane. Centrum, tu się zgodzę, że Centrum Edukacji jest potrzebne w Różowie. Dużo młodzieży mamy, młodzież trzeba zatrzymać. I tak jak pan wspomniał, że jeżeli będziemy mieli dobrze wyszkolonych ludzi, wyuczonych, wyedukowanych, to oni zostaną w Gorzowie i Gorzów będzie dla nich atrakcyjny. Także tutaj to jest kwestia czasu i to jest tylko kwestia, by wszyscy radni są zgodni pod tym, że po prostu to Gorzów trzeba w ten sposób rozwijać.
A jak trzeba będzie zagłosować na po prostu dorzuceniem tych milionów do tego projektu, to nie mrugnie pan nawet okiem? Będzie za?
No wtedy zobaczycie, jak głosuje.
Zmieńmy temat, ale zostańmy przy edukacji, bo miasto przygotowuje się do tej kumulacji roczników, która przed nami w szkołach. Są plany przenosin szkół, o których Radio Gorzów mówiło. Niektóre szkoły przejmą, inne budynki. Szefowa Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gorzowie, Barbara Zajbert, twierdzi z kolei, że miasto schowało te plany na czas wyborów, tak żeby nie drażnić mieszkańców i potencjalnych wyborców. A teraz okazuje się według Barbary Zajbert, że bez konsultacji cały te wszystkie projekty przebiegają i bez na przykład opinii związków zawodowych. Czy miasto wie, jak sobie poradzić z tą kumulacją roczników i z tym problemem, który przed nami? To jest temat na koniec. No właśnie chciałem zapytać Radosława Wróblewskiego, który edukację ma w małym palcu.
No, mam taką nadzieję. Dwie rzeczy. Rzeczywiście mieliśmy zresztą nawet Komisję Oświaty i Wychowania poświęconą, jak to się mówiło, kwestii podwójnego rocznika. Ale druga rzecz, która się dzieje, to jest przede wszystkim przy okazji miasto chce uporządkować sieć szkół. I trzeba mówić o tym otwarcie. Podwójny rocznik podwójnym rocznikiem, ale sieć szkół trzeba uporządkować, to prawda. I miasto taki porządek chce zrobić. Taką
ale
propozycję przedstawiło.
Ale to mocno mieszkańcy?
Znaczy, no, powiem tak.
No mnie to interesuje.
Powiem tak. Rzeczywiście są to pomysły, które już budzą emocje. Już budzą emocje. Przede wszystkim na poziomie dyrektorów tych szkół, których to dotyczy. Pewno nie wszystkich, ale części tak. Na poziomie pewno kadry nauczycielskiej, administracji, obsługi. Natomiast jest kwestia następująca. Na ile miasto tak naprawdę na dzień dzisiejszy przystąpiło do rozeznania tematu i przygotowuje się, bo tak jak pani przewodnicząca Zajbert powiedziała, nie było jeszcze jakichś zasięgania opinii i tak dalej. Na uchwały w tej sprawie przyjdzie czas. I też mieliśmy taką informację, że miasto dopiero będzie rozmawiać też z kuratorium, jak ta sieć ma być zmieniona i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dla mnie najważniejsze i też tutaj bardzo mocno podkreślałem to na Komisji Oświaty i Wychowania. Miasto powinno w sposób otwarty, transparentny powiedzieć, na czym polegać ma ta zmiana sieci szkół, kto tak naprawdę, w jakim stopniu, kogo to dotknie i przede wszystkim jedna zasadnicza rzecz. Czy to wpłynie właśnie chociażby na zatrudnienie nauczycieli, na zatrudnienie pracowników administracji i obsługi? I druga ważna sprawa, jak wpłynie to też na rodziców, na dzieci, na uczniów. Bo pamiętajmy, chociażby jest kwestia przeniesienia miejskiego MDK-u, Młodzieżowego Domu Kultury, na ulicę Śląską, gdzie jest zespół szkół młodzieżowych, prawda? A więc to w tym momencie też trzeba informować otwarcie, rozmawiać z ludźmi, słuchać, co ludzie powiedzą na ten temat. Mechanicznie takie rzeczy bardzo trudno się wykonuje. Oczywiście może być decyzja administracyjna, cięcie, my podejmujemy uchwały, robimy, ale jakie będą skutki, efekty, do końca nie wiemy. Ja myślę, że prezydent miasta zdaje sobie sprawę, jak trudne to jest zadanie, bo nawet powołał tutaj pana Wiesława Ciepielę jako specjalistę między innymi do spraw zmian w oświacie, ale oby nie skończyło się to tylko na tym, że to będzie robiony dobry PR, komunikacja i tak dalej, zarządzanie zmianą, jakimś kryzysem. Pamiętajmy jeszcze jednej rzeczy, o jakości tej edukacji, bo to, że zmienimy sieć, to, że przeniesiemy jakąś szkołę, którąś zlikwidujemy, którąś połączymy, stworzymy nowy zespół, to jeszcze o niczym nie świadczy. Ja chcę jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę i też pytałem o to na komisjach, bo wiemy, że szkoła artystyczna, pójść na warszawską, te obiekty też mają zostać na nowo, jak gdyby przystosowane do tych szkół.
Kwartał kultury.
Tak zwany kwartał kultury i te szkoły artystyczne mamy oddać Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bo tak ono się dzisiaj nazywa. Ja też zadałem pytanie, jaka jest wartość majątku, który przekażemy trwale już w tym momencie na rzecz ministerstwa, więc odpowiedzi jeszcze nie mam. Mam nadzieję, że w początku roku uzyskam taką odpowiedź, bo to też są ważne argumenty i też o tym trzeba mówić.
Jerzy Synowiec.
Myślę, że tu nie ma się co wysilać mądrzej więcej niż Radek Wróblewski nie powiem, bo to fachowiec. Zasady Roma Lukuta causa finita. Ja z okien swojej kancelarii widzę codziennie kolejny obiekt pusta szkoła na ulicy Szkolnej. Także jestem za tym, żeby coś z tym się działo, bo idąc każdą ulicą właśnie mamy takie kwiatki. Przed chwileczką mówiliśmy też o centrum, o MDK-u. No, MCK przytrzymały też w zasadzie już jest ruiną do rozwalenia. Tam. Także też kolejny zabytkowy, ciekawy obiekt. Mamy zgadza tego się. Masę.
Tomasz Rafalski.
No w każdej dyskusji dochodzimy do tego, że gdzieś w Gorzowie jest budynek, który niemalże niszczeje, ale to jest fakt. Już tak abstrahując od tego głównego tematu teraz, o którym mówimy. Tak, już sporo zostało powiedziane. Reforma jest olbrzymia, tak? Nie ma żadnej reformy, która na taką skalę, która by poszła gładko i bez przeszkód. Tutaj cieszę się, że z kolei prezydent, chociaż cieszę się, jeszcze nie mam z czego cieszyć, że polityką informacyjną chce trochę wspomóc mieszkańców, bo właśnie jest to rzecz, ta polityka informacyjna urzędu, która bardzo kulała. Mieszkańcy często nie wiedzieli, co się dzieje w mieście, dlaczego i jak. Teraz sprawa jest bardzo delikatna, ponieważ dotyczy ich dzieci. I ja mam nadzieję tutaj, pokładam tu nadzieję w urzędnikach prezydenta, że to po prostu uda się bez dużych przeszkód, tak jak już wcześniej straszono, że nauczyciele nie będą mieli gdzie pracować, a jednak nie nastąpiły masowe zwolnienia, nauczyciele poskładali sobie bez problemów swoje etaty i reforma ruszyła do przodu.
Tomasz Manikowski. Na koniec.
Wszyscy się przyzwyczajamy do tego, co już jest, co już było i każda zmiana budzi wątpliwości. Tutaj ta reforma nie przyniesie redukcji zatrudnienia i to na pewno nie grozi, a budynki, dużo się mówi o budynkach dzisiaj, a te budynki, które są, będą lepiej wykorzystane, tak, przy ulicy Śląskiej, te właśnie, gdzie teraz będą te zmiany, tam są piękne aule, większość ludzi chyba nie widziała tego budynku w środku, jaki tam jest zasób, także tutaj na pewno będzie dobrze wykorzystany ten budynek.
Kończymy powoli naszą audycję. Na koniec przed
jeszcze
nami...
apel może jeden mogę wygłosić?
Oczywiście, mecenas Jerzy Synowiec.
Gorzowianie, przepięknie, jestem tym zaskoczony pozytywnie, włączyli się w akcję ratowania życia 5-letniej gorzowiance, małej Kornelii. Ta akcja się rozwija w taki sposób, że jest ogromna szansa, tak, że już przekroczono zostało 700 tysięcy. Za chwilę może się zakończyć. To jest nie tylko szansa, żeby pomóc jej, ale szansa dla nas wszystkich, żebyśmy pokazali, że Gorzów, mimo że nie jest najbogatszym miastem, może zrobić błyskawicznie taką akcję i okazać się lepszym niż wiele innych podobnych miast. Dlatego apeluję, żebyśmy pozwolili pięknie skończyć tą akcję, wpłacając pieniądze jeszcze ci, którzy tego nie uczynili do tej pory.
Strona siepomaga.pl, tam znaleźć państwo mogą Kornelię. Dzisiaj patrzyłem, 711 tysięcy już.
Zgoda, ale studenci warszawscy masowo pomagają, wpłacając drobne kwoty, a więc pomóżmy my gorzowianie. Za dwa dni akcja się może zakończyć pomyślnie i Kornelia dostaje szansę.
To na koniec jeszcze życzenia. Do mieszkańców... Od radnych, jak już pan mecenas zaczął, to proszę.
No może kontynuując, no życzę wszystkim, żeby mieli w przyszłym roku tak otwarte serca, jak okazali to właśnie przy akcji pomocy małej Kornelii.
Radosław,
a ja chciałbym życzyć mieszkańcom Gorzowa na ten czas świąteczno-noworoczny przede wszystkim spokoju, odpoczynku, rodzinnych świąt, miłości i radości.
Tomasz Rafalski.
Zdrowia, szczęścia i przyjemności przy świątecznym stole. Spędźmy tak jakby wszyscy razem te urodziny Jezusa Chrystusa i dużo zdrowia w przyszłym roku, bo bez zdrowia nie ma nic tak naprawdę.
Tomasz Manikowski.
Spełnienia planów, takiej miłości wzajemnej, wybaczania, przede wszystkim, żeby te święta były świętami rodzinnymi, żeby się łączyli i życzę wam, żebyście nie tylko na święta byli dla siebie tak dobrzy, tak ufni, pełni nadziei, ale przez cały rok.
Do życzeń się dołączam. Dziękuję panom za dyskusję. Dziękuję państwu za wysłuchanie naszej audycji. To było polityczne podsumowanie tygodnia w Radiu Gorzów. Dziękuję i do usłyszenia. Marcin Sasin, kłaniam się nisko.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.